Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry.
Witamy.
Doktor Jan Śpiewak.
Maestro, wirtuoz.
Kurczę, nie wirtuoz.
Zawsze to mówię.
Żeby mnie zdenerwować.
Zawsze będziesz wirtuozem.
Żeby mnie zdenerwować. Milo Kurtis. Więc słuchajcie.
Piękny dzień.
Piękny dzień.
W Warszawie.
No tak, skąd nadajemy. Patrzymy w okno. Jest słoneczko, świeci, jest chłodno, czyli dla ziemi, dla rolników dobrze.
I spadł, nawet trochę śniegu spadło.
Wczoraj spadło dosyć dużo śniegu i po południu w ogrodzie Krasińskich było świetnie, wiesz, psy tarzały się w tym puszystym śniegu,
no,
wiesz.
Mój pies też był taki zachwycony, że spadł śnieg. Ja też jestem zachwycony, od razu świat wygląda ładniej, po prostu
tak,
wszystko
wygląda
ładniej. Tak,
czysto, ale powietrze też fajne.
Tak.
Powiem ci, że jak byłem miesiąc temu, chyba... Miesiąc, no, 3 tygodnie temu w Grecji. Jeszcze było 23-24 stopnie. Ja chodziłem cały czas, jestem chodziarzem, jak wiesz. Okazało się, wiesz, na zachodzie nazywa się to chód olimpijski, a nie chód sportowy. To, co ja uprawiam.
Ale tak różasz tyłeczkiem, jak Robert Korzeniowski?
Tak, i dlatego muszę wieczorami, jak chodzę w ogrodzie Krasińskich, noszę gaz przy sobie. Bo czasami słyszę okrzyki pedał, czy coś takiego, wiesz. Ale od czasu, kiedy zacząłem nosić, nie wiem jak to się stało, może inną postawę przybieram, ale od czasu, kiedy zacząłem nosić ze sobą ten gaz, nikt za mną już nie krzyczy. Ale jest pięknie, naprawdę pięknie, radzę po naszej audycji oczywiście wyjść nad Wisłę, zobaczyć może jest krak.
Albo do lasu,
do parku, chociażby do parku, czy nawet na Krakowskie, czy na Nowy Świat. Jest bardzo pięknie, nareszcie zima przyszła, bo za moich czasów zima przychodziła w połowie października, w latach 60. 70.
Tak, tak.
Ociepla się klimat, tak zwany klimatyzm. Nie mylić z katolicyzmem. No też na K i też na izm. Nowa religia się pojawiła i dzięki temu widzimy, że w listopadzie są.
Nie ma to absolutnie żadnego sensu, co powiedziałeś.
No dla ciebie.
No nie.
Ale dla wielu ludzi ma.
No tak, na pewno. Tych, co chcą wyprzeć fakty i żyć spokojniej, skrócić dysonans poznawczy, jakim jest. Ja jako człowiek mogę mieć wpływ na klimat? Niemożliwe.
No,
to na pewno jest ruch tylko komet i słońca, aktywności i geotermalnego zmiany położenia. Człowiek nigdy w świecie człowiek nie zniszczył żadnego ekosystemu. Nie.
Nigdy.
Nigdy. No. Nigdy to się nie zdarzyło, nie doprowadził do wyginięcia żadnego gatunku zwierząt,
tak.
Nie wyciął puszcz, lasów.
No wiesz, no jak pani Kopacz, wiesz, waliła kamieniami do dinozaurów,
dobra,
to wiesz,
pani Kopacz, to nie jest
ona wykończyła
autorytet.
Dinozaury. No, to znaczy, że wiesz,
myśli, że ona była
kometą? To znaczy, że człowiek jednak wykończył te dinozaury, nie?
No nic. Klimat się ociepla, ale my dzisiaj chcemy zacząć od breaking news, jak to mawiają w Ameryce.
No, tak, tak.
Czyli o tym, że prawybory w Platformie Obywatelskiej się skończyły.
Tak.
I Rafał Trzaskowski, miłościwie święcie nam panujący prezydent stolicowym został kandydatem oficjalnie już w Platformy Obywatelskiej i całej Koalicji Obywatelskiej, bo nie zapominajmy, na prezydenta Polski i tak. Pokonał Radosława Sikorskiego, tak. Który dostał tylko 25% głosów.
Tak, właśnie, to jest niesamowita jednak różnica z jednej strony. Z drugiej strony tak naprawdę, a propos tego klimatyzmu, ja jestem zwolennikiem spiskowych teorii dziejów, dlatego że wszystkie się sprawdzają.
Mm-hmm.
A propos Trzaskowskiego, no
jako
wiesz co, ja dostałem...
spiskową teorię na temat Sikorskiego,
nie. Wróciłem do klimatyzmu. A propos Trzaskowskiego, wiesz co, ja dostałem 31 sierpnia od Rady Miasta, czyli której on przewodniczyć powinien, dostałem nagrodę za zasługi dla miasta stołecznego Warszawy. Za zasługi dla miasta. Oczywiście przyjąłem tą nagrodę, dlatego że uważam, że mam takie zasługi.
Zorganizowałem... Zasługi, a potem nie dostajesz jej od personalnie jakiegoś człowieka, tylko od urzędu. No,
no więc właśnie, to znaczy od moich pracowników. Przecież no. Ja im płacę, nie?
Tak jest.
to im też płacisz. Tak. Także część tej kasy, którą dostałem, to jest twoja kasa.
Tak, a nawet typu jakbyś nie płacił i nie, to i tak nie ma to znaczenia, kto ci to daje.
No wiesz, zrobiłem tu już za 20 koncertów, ileś tam 10 zespołów założyłem i tak dalej, więc bez względu na to, kto mi wręcza nagrody, ja przyjmuję nagrody. Wiesz.
Ale w związku z tym ja będę krytykować Rafała Trzaskowskiego, tak. A ty będziesz krytykować Sikorskiego, czy nie? Czy masz to, bo kogo byś wolał z tej dwójki, tak abstrahując od wszystkiego?
Wiesz co, no, patrząc z pragmatycznego punktu widzenia, z mojej perspektywy, no nie popierałbym Sikorskiego, ale nie chciałbym, żeby Trzaskowski został prezydentem, ale żeby był prezydentem miasta, bo miasto przejęło od Ministerstwa Kultury moje festiwale. W Ministerstwie Kultury odbywa się bałagan. Totalny chaos. Kiedyś miałem taką audycję w Radio Wnet, na początku był chaos.
A tak, pamiętam.
I się troszkę pospieraliśmy ze Skowrońskim, który stwierdził, że na początku było słowo. Nie wiedział, że w opozycji do tego wymyśliłem tytuł. W każdym razie nie popierałbym Sikorskiego, bo nie przepadam za tym człowiekiem.
On sprawia wrażenie, jakby miał bardzo cienką skórę. Nie masz takiego wrażenia, że jest taki...
Słabiak jest po prostu.
No właśnie, ale wiesz, oni go nazywali Hadosławem Platformersi, bo jest ten to amerykańskie słowo had, nie wiem, czy to słyszałeś, taki silny człowiek, had, nie, hard. CHAD, nie hard. Hard to podobno jest hard. Trzaskowski, że jest twardy. I że on jest właśnie takim, wiesz, takim powie jak jest ten Sikorski, że jest taki twardziel w porównaniu do Trzaskowskiego. No ja nie mam zupełnie takiego wrażenia.
Ja też nie mam kiedyś, jak dostawałem tą nagrodę, Trzaskowski zrobił nam selfie, bo nie ja robiłem, nie mogłem robić selfie, bo miałem rękę zajętą. Więc on zrobił nam selfie. I jak mi podał dłoń, no ja kilka razy wcześniej go też spotkałem. Jak podał mi dłoń, to rzeczywiście ma mocny uścisk.
No,
ale ja nie będę nadawał na Trzaskowskiego, bo tato mnie uczył, jak byłem bardzo mały. Wiesz, ja filozofii musiałem się uczyć od 4 roku życia. Ale między innymi mnie nauczył, nie pluj na rękę, która cię karmi.
No.
I ja widzę wielu artystów, którzy w zeszłym układzie politycznym dostawali kasę z Ministerstwa Kultury rządzonego przez PiS. Przecież wiadomo, że minister kultury jest moim pracownikiem. Nie ja jestem dla niego, tylko ona teraz jest dla mnie. No gdzie tam? Ja poszedłem raz czy dwa do tego Ministerstwa Kultury, to tam mnie nie wpuszczono w ogóle. Kim ty jesteś, kurczę, pentaku? Jak ty w ogóle wyglądasz? No krawat załóż, wypastuj buty, a nie ja.
No, ludzie kultury tak, mają takie Schadenfreude, no, syndrom sztokholmski mają, ale...
Syndrom sztokholmski, właśnie.
Ale ten Radosław Sikorski, wiesz, i ten Rafał Trzaskowski, wiesz, jak zapytali, jaką jest najważniejsza rzecz, którą pierwszego dnia zrobią, wiesz, co powiedzieli obydwoje? Odbiorą medal Orła Białego Macierewiczowi.
Matko Boska.
I to jest najważniejsza rzecz w tym na tym świecie, bo to
po prostu... Zemsta.
No właśnie, czy to jest.
Oko za oko.
Jeśli wy uważacie z jakichś powodów, możecie mieć ku temu podstawy, że Sikorski, nie Sikorski, Macierewicz, nie wiem, zdradził Polskę, nie wiem, złamał prawo, cokolwiek.
Do sądu
dowodnicie to i nara, tak? I wtedy są jakieś podstawy, nie?
No tak.
A to jest po prostu zemsta. To jest zemsta, to jest założyciel KOR-u, jakby nie patrzeć, nie?
No właśnie.
Więc.
Wielokrotny więzień polityczny.
Więc ja oczywiście nie. Dla mnie Macierewicz jest postacią dość. Po prostu to, co zrobił z wojskiem, tak, i tak dalej, no to jest...
Stworzył tą Wojsko Obrony Terytorialnej.
Znaczy tak, Wojsko Obrony Terytorialnej to był bardzo dobry ruch, ale ogólnie, no, pamiętamy tego Misiewicza, tak, jakieś inne dziwne, krzywe akcje.
Ja nie pamiętam.
Ja pamiętam to...
Młodszy jesteś, ja mam syndrom Bidena. Tak,
dla mnie Macierewicz na pewno w polityce nie powinien już być. W każdym razie, to jest jakby takiś, wiesz, wojna kultur, nie? Że jedyne, oni nie mają żadnego pomysłu i słuchałem w ogóle, starałem się posłuchać trochę tego, co oni mówią, ten Sikorski i Trzaskowski, jaki mają w ogóle projekt czy program dla Polski i żadnej treści nie znalazłem tam. Tam jest sama pospolityka. Uwolnijmy energię Polaków, razem bądźmy, złapmy się za ręce, uśmiechnijmy się. Ja myślę sobie, Boże, to jakby ja jestem wkurzony i myślę, że wielu Polaków jest wkurzonych, jak się zresztą patrzy na badania opinii publicznej. Większość Polaków uważa, że kraj idzie w złą stronę, tak? Jest zła przy
tego.
I Może naprawdę przestańmy się uśmiechać, a sobie bierzmy się do roboty. Wiesz, Trzaskowski, wiem, że nie będziesz go krytykować, ale Trzaskowski de facto powiedział, że CPK nie powstanie, tak? Że jakby, czy to jest... Tam nie ma żadnej treści, tam jest postpolityka,
ale
a za
on
to
nie ma nic do gadania w związku z CPK.
No wiesz, no jednak prezydent mógłby być jakoś
jeśli
tutaj...
będzie prezydentem.
No, no ale czy nie...
Sytuacja wygląda na to, że raczej nie wyjdzie mu.
Dlaczego? Myślisz, że PiS wygra wybory?
Tak.
Nie, ja tak nie myślę.
A ja, no nie będę się z tą zakładał, bo z tobą akurat przegrywam.
Tego Nawrockiego mają zrobić.
A propos, mówisz uśmiechniętej Polski, uśmiechnięta Polska, nie, no, ale widzowie na YouTubie będzie za kilka dni nasz program i widzowie zwrócili uwagę na to, że my ciągle jesteśmy uśmiechnięci. Nawet,
i się śmiejemy, jak ja mam śmiech jak strzały z karabinu maszynowego.
Ty masz śmiech jak ten, Tucker Carlson.
O, świetnie, dziękuję bardzo.
No wiesz, on ma miliony słuchaczy.
No tak.
Miliony
subskrybentów. Ale nie wiem, czy to z powodu jego śmiechu.
Do jego śmiechu? No wiesz co, no on udaje, wiesz, on udaje Greka. Mhm. Ja nie muszę.
Zawsze zaskoczony.
Ale zawsze zaskoczony.
I on ma taki, on ma tego zawsze mnie tego.
No właśnie, zdziwiony. Tak, no. Wiesz, no to dobrze robi, dlatego no, wiesz, w
tak.
dyskusji.
No nie, no to jak rozmawiasz z kimś, to pewnie. Zbudzasz ciekawość, że jesteś ciekawy.
Że, tak. O, to znaczy, że ja fajne rzeczy no mówię tak, i tak, że wiesz, tak. Że mówię rzeczy, których on nie wie. No ale on o tym dawno wie.
Ale wracając do tego wyboru, ja nie wiem, no kogo PiS wybierze, podobno tego Nawrockiego, tego szefa IPN, też człowiek zupełnie mi nieznany tak naprawdę. No
mnie znany.
Tak?
Tak, tak.
I co może nie powiedzieć?
Co on był świetnym bokserem.
Nawrocki był bokserem? Tak. Tak?
Bardzo wysportowany koleżka. Politechnik zrobił habilitację, zdaje się, czy doktorat na Politechnice Gdańskiej, skończył uniwersytet, nie żadnych tam, są teraz jakieś lewe uniwersytety.
Collegium Humanum.
O właśnie. Ale to nie takie, wiesz. No, wykształcony człowiek, a jednocześnie wysportowany, dosyć silny.
No dobrze, ale jakie ma poglądy, bo ty mówisz o...
Poglądy ma dosyć konserwatywne.
No ale czy jest Lipkiem? To jest pytanie, to jest podstawowe pytanie. Czy on jest Lipkiem, czy on...
No Lipkiem to jest na pewno Lipkiem, jak ty mówisz, czyli liberałem według młodzieży.
Tak.
Według mojego pokolenia to są neoliberałowie, bo liberałowie to byli, skończyli się jakieś z nadejściem...
Adam jest Smith już się skończyli.
Z nadejściem Clintona skończył się liberalizm. Billa Clintona i Hitlery Clinton. Wtedy się skończył.
No dobrze, to on jest Lipkiem, czy nie jest Lipkiem?
Nie wiem.
No bo
na razie
to jest podstawowe
on nie
pytanie.
Wygłosił swojego nie wygłosił programu.
No bo dla mnie
na razie jest niewybrany, nie wiadomo, a może wybiorą tego byłego ministra oświaty.
Nie pamiętam, już podobno jest skrepnięte, że ten Nawrocki ma być.
Tak? No, podobno. Znaczy, cały czas jak no, mówimy wiadomo, podobno, są... no to nie wiemy. No, tutaj wiemy, że
plotki.
Będzie...
Wiemy, że będzie Rafał Trzaskowski i wiemy, że Rafał Trzaskowski jest neoliberałem, jest jego polityka w Warszawie jest polityką promującą bogatych, sprzedaje działki deweloperom, nie buduje mieszkań społecznych, komunalnych i ogólnie popiera rząd, który jest turboneoliberalny i który właśnie postanowił zabrać 6 miliardów złotych rocznie na zdrowie, obniżając podatki no, stosunkowo dobrze zarabiającym przedsiębiorcom. I teraz będzie tak, że przedsiębiorca, który zarabia 20 tysięcy złotych na działalności gospodarczej, będzie płacił mniejszą składkę zdrowotną niż pani kasjerka na minimalnej w Biedronce. W liczbach no, bezwzględnych, tak? Czyli cały naród ma się znowu składać na bogatych. Może 20 tysięcy miesięcznie może nie jest bogaty, to jest może zamożny, bardziej bym powiedział, tak? Ale tak. Tu mówimy o ludziach, którzy mają możliwość rozliczania i robią to niestety nagminnie w Polsce różnych rzeczy w ramach tej działalności, obniżania swoich podatków za pomocą wrzucania benzyny, hoteli, jedzenia i tak dalej. I to jest powszechne, tak? Więc mamy politykę, która transferuje pieniądze od biednych do bogatych w sytuacji, kiedy jest totalny kryzys w służbie zdrowia. I dla mnie kluczowe jest to, czy na przykład taki Nawrocki będzie popierał za taką zmianę, tak? Czy będzie też mówił, tak, trzeba pomóc tym biednym przedsiębiorcom, tak? I tak dalej. To jest dla mnie polityka. Nie obchodzi mnie, czy on jest konserwatysty, bo to nic w Polsce nie znaczy, tak? Konserwatyści w Polsce, oni nic nie konserwują. Chcieliby zakonserwować rodzinę, to niech pomogą tej rodzinie zdobyć pierwszy dom i mieszkanie. Niech pomogą kobietom, samotnym kobietom, matkom, których w Polsce jest od groma, żeby miały pieniądze na alimenty, tak? Wiesz, ile ojców nie płaci na swoje dzieci? Dostanę się dowiedziałem
nie
tego.
Wiem.
Milion dzieci nie dostaje alimentów. Ale tym się powinien zająć konserwatywny polityk.
Zaostrzono prawo do alimentacji.
Ale to wiesz, ostatnio pisała do mnie babeczka, bo teraz można niby do więzienia iść za alimenty, nie? No pisała właśnie do mnie babeczka, że w OPS-ie pracuje i że w 200 sprawach poinformowała prokuraturę o alimenty. Aha. Zgadnij, w ilu sprawach prokuratura umorzyła śledztwo?
W 50%.
W 198 przypadkach, czyli w 99%, tylko w dwóch przypadkach podjęła śledztwo. Więc jakby to są martwe prawa. Niech konserwatyści w Polsce zajmą się konserwowaniem przyrody, środowiska naturalnego. Niech się zajmą konserwatyści.
Tym się właśnie zajmują. Powinni zajmować prawdziwi konserwatyści.
No, ale się tym nie zajmują.
My zmieniliśmy, wiesz, słownictwo. Wiesz, lewactwo. Lewactwo w Stanach głosowało na Trumpa. No, no. Ja zapytałem członków Komunistycznej Partii Grecji na wyspie Naxos, na kogo by głosowali. W 100% na Trumpa. Więc wiesz, pamiętaj o tym, że miliarder teraz przewodzi klasie robotniczej.
No tak, go tutaj słuchaliśmy, że ma być miliarder, będzie ministrem, który będzie ciął wydatki. No jestem ciekaw, gdzie on potnie wydatki, się przekonamy.
Ale ja wiem gdzie.
W Pentagonie?
W administracji i w Pentagonie.
Na pewno będzie w Pentagonie. Na pewno będzie w Pentagonie. Może się załóżmy o to, czy w przyszłym roku budżet Pentagonu wzrośnie, czy spaleje?
Dlaczego Trumpa wywalili? Dlatego, że zakończył, jako pierwszy prezydent po II wojnie światowej, zakończył dwie wojny i nie rozpoczął żadnej nowej.
Ale budżet Pentagonu rósł.
Zbrojeniówka amerykańska na Trumpie straciła setki miliardów.
Straciła się.
No ale ty umiesz sprawdzać w tej
budżet Pentagonu się zwiększył. Zaraz ci pokażę. Pentagon budget. A ty możesz w tym czasie...
My wracajmy dlatego, że chciałem w drugiej godzinie omówić sprawy amerykańskie, bo są ciekawe. Wracając do tego przedstawiciela PiS-u, nie pamiętam nawet jak się nazywa, widzisz?
Nawrocki.
Nawrocki, szef IPN-u. Wiesz co, ja myślę, że on będzie kontynuował tą politykę, z którą się zgadzała partia Razem. Czyli dla podnoszenia uposażeń czy pomoc najuboższym. To na pewno, wiesz, jak było 500+, to Razem zagłosowała Razem z PiS-em.
Nie zapominaj, i
cała lewica?
Cały parlament głosował za 500+.
Nie, bo zaczęli, pamiętam, bo ja to oglądałem i zakrzyczeli ci z Platformy, zdrajcy krzyczeli do...
Rósł, cały czas rósł. Od 2012 roku nieustająco rósł budżet wojskowy w Stanach Zjednoczonych.
No tak, wiesz co.
Więc oni może nie prowadzą wojny, ale miliarderzy zarabiają...
To prawda.
Więc jakby dla mnie, w każdym razie ja oczekuję od PiS-u, żeby przestał lipkować. Ja mój apel do PiS-u, jeśli wy chcecie być drugą Platformą Obywatelską i znowu robić dobrze bogatym tylko, to sorry, to nigdy nie wrócicie do władzy. No taka jest prawda.
No tutaj mówisz zupełnie jak Konfederaci.
No nie, bo Konfederaci się głównie zajmują robieniem dobrze bogatym. No, przecież Mencen jest specjalistą od optymalizacji podatkowej. Wyobraź sobie, że człowiek, który mówi, jak legalnie okradać własne państwo, może być kandydatem na prezydenta i może być traktowany poważnie jako kandydat na prezydenta?
Ja tego nie wiedziałem.
On ma kancelarię, która się zajmuje optymalizacją podatkową. On to robi legalnie. To wszystko jest legalnie oczywiście, tak? Ale jest to niemoralne. Jest to po prostu... Jeszcze jakby to była osoba prywatna, nie? Jakby rozumiem. Tak. Ale on jest w parlamencie. On ma reprezentować naród.
Ma reprezentować nie naród, tylko swoich wyborców.
No tak.
To nie jest cały naród.
A jego wyborcy są wannabe milionerami, którzy chcą zostać milionerami. Uważą, że tylko im po prostu jakby wstawali godzinę wcześniej i nie wydawali pieniędzy na latę na mieście, to zostaną milionerami.
Lewicowcy kawiarniani też wydają na latę na Placu Zbawiciela.
Nie jestem milionerem, jako żywo, to na pewno przez te latę na sojowym mleku.
Ja nie wiem, bo nigdy tego nie piłem. Jak coś takiego może smakować w ogóle.
Ja się przekonałem, jak przestałem weganinem, to się przekonałem do sojowego mleka. Długo nie mogłem. Mi się chyba kubki smakowe zmieniły chyba ewidentnie. Ale wiesz, jak jest droga kawa w Polsce? Ja nie piję tego, bo już jest po prostu tak... No kosztuje ze 20 zł normalnie takie latte teraz kosztuje.
Ja jestem herbaciarzem, więc...
Ale herbata też jest koszmarnie droga.
Nie. No taka jak ja piję, ach, kosztuje 10 zł w kawiarni.
Raczej 15.
No tam, gdzie ja chodzę, kosztuje 10, ale ja nie chodzę do tych, wiesz, na Plac Zbawiciela.
A Gdzie chodzisz? Podzie
na rynek
się, gdzie
Nowego
chodzisz?
Miasta, proszę pana.
Na rynku Nowego Miasta jest herbata za 10 zł?
Za 10 zł. 10 okay. czy 12. Ale prawdziwa herbata. Mm-hmm. Wiesz, liście nie z torebkami, mm-hmm. tak jak tam wrzucają, tylko prawdziwa herbata. No, no. Kawy nie piję, więc nie mogę się wypowiadać. Jednak wolę herbatę. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Grecji 44 lata temu na trasę koncertową od razu. Ojciec Wojtka Cejrowskiego, Staszek Cejrowski, bardzo mną się zajmował i kazał mi jechać do Grecji. Na 2 tygodnie grać w jazz klubie. Wtedy, wiesz, inni jazzmeni zazdrościli, że Osjan jedzie też do Aten. Więc pojechałem tam, zamieszkaliśmy w hotelu. Ja nie lubię siedzieć na głowie rodzinie. W hotelu zawsze jestem niezależny. Zamieszkaliśmy w hotelu i rano proszę o herbatę. I pani recepcjonistka, bardzo, wiesz, zatroskana, pyta mnie, czy jestem chory.
Nikt nie pije herbaty?
Bo tam się herbatę jako zioło używa. No tak. Wiesz, tu już zaczęli nazywać herbatę miętę, zaczęto nazywać herbatą miętową, herbaty jakieś tam ziołowe, wiesz, herbaty ziołowe to nie są herbaty, herbata musi mieć teinę.
No tak, no tak.
Wiesz, jak może być kawa bezkofeinowa, herbata bez teiny, czy...
Nie, ale kawa bezkofeinowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla ludzi, którzy piją za dużo kawy akurat, wiesz, no bo to też można przesadzić.
Nie wiem, ktoś mi kiedyś mi chciał, wiedząc, że nie piję alkoholu, wręczył mi butelkę wina bezalkoholowe.
Ja raz pomyliłem te opakowania, miałem właśnie kawę bezkofeinową i kofeinową i piłem cały dzień tą kawę bezkofeinową. I normalnie jak nigdy w życiu tak nie mam, to o godzinie 15 zasnąłem. Po prostu leżałem na łóżku i zasnąłem. I po prostu to widać, że jednak no nie wiem, no, czy to jestem uzależniony, czy mam po prostu niskie ciśnienie, czy mam przez moje ADHD.
Może masz niskie ciśnienie, a ADHD to masz na pewno.
No. Ale wiesz, to centralnie potem się zorientowałem, czy to na pewno była kawa, co ja piłem cały dzień. Potem się okazało, że to właśnie jest bezkofeinowa, nie? I po prostu mi odcięło niemalże.
Więc wiesz co, zrobiono też z papierosami takie różne dziwne rzeczy, że te cienkie papierosy I lekarze przestrzegali przed tymi cienkimi papierosami z małą ilością nikotyny, że do takich papierosów trzeba więcej chemii dodawać, żeby się paliły. I ostrzegali, że mniej szkodliwe, nie znaczy, że nieszkodliwe, tylko mniej szkodliwe są normalne papierosy od tych cienkich. Ja przestałem palić papierosy 1,5 roku temu.
Gratulacje.
Używam tytoniu, ale w innej formie. Co jest mniej szkodliwe. Nie mówię, że jest zdrowe. Mówię, że jest mniej szkodliwe, ale zawsze człowiek potrzebuje czegoś do pobudzenia się. Lubię to po prostu. Wiesz, a dlaczego mamy robić rzeczy, których... Nie robić rzeczy, które lubimy.
Które nie szkodzą innym.
Jeśli nie szkodzą innym.
Tak jest, pełna zgoda.
Dobra, przejdziemy do Ameryki za chwileczkę. Jest akurat w pół do. Posłuchamy Willie Nelsona jednak, mimo że nie chciałem go puszczać. Zresztą, no ale minęły wybory w Ameryce, więc posłuchamy Willie Nelsona On the Road Again, bo my ciągle jesteśmy w drodze. Specjalnie było On the Road Again.
No i co nam chcesz powiedzieć, Milo, o Ameryce? Ameryka też się sypie, to osobny rozdział, jak śpiewał Kazik Staszewski.
Wiesz co, Ameryka się... Jak ja pojechałem do Stanów na kilkanaście lat, też się sypała. I cały czas się sypała.
Ale
do końca.
Ale ty byłeś za Reagana tam, tak?
Ja byłem już za Reagana.
No to wtedy tam się zaczął upadek Stanów.
Później
no to
Clinton, jeszcze gorszy. Później Bush, jeszcze gorszy. No i wtedy wyjechałem chyba za Busha, czy Clinton już żonik. Nie, za Clintona byłem obie kadencje. To było straszne, tam chodziliśmy, wiesz, na ta wojna w Iraku. Ja słucham, jeśli słucham wiadomości, słucham podcastów amerykańskich, wiesz, tych no tych byłych kolonelów, czyli pułkowników armii, Douglas McGregor, który prawdopodobnie, wiesz, on od początku mówił, że wojna w Ukrainie jest przegrana. Po co było to w ogóle rozpoczynać w 2009 roku tą wojnę?
Ale to było pytanie do Putina, to on chyba rozpoczął tą wojnę.
Douglas McGregor twierdzi, że nie. Że my po co to rozpoczynaliśmy? Kiedy podpisaliśmy treaty, układ. No wszystko jedno. Ja słucham amerykańskich. Nie jestem w stanie słuchać polskich fachowców, analityków, specjalistów, ekspertów.
No teraz ich się zaroiło.
No jest
od
tak,
geopolityki.
No tak. No ja słucham, a z drugiej strony słucham tych, którzy mają na to wpływ. Taki Douglas McGregor, wiesz, on prawdopodobnie zostanie doradcą, jednym z doradców
Trumpa.
Wiesz, on twierdził, że niesamowitą taktycznym ruchem, świetnym, był atak na Kijów, gdzie wysłano cały rosyjski złom.
Co?
On opowiadał o tym.
Jaki wtedy, złom? Jak był, to zniszczono tam
zniszczono złom,
pojazd.
Zniszczono złom rosyjski, zablokowano drogi.
Wow, trupami rosyjskich żołnierzy.
Nie, tam trupów właśnie było niewiele. To było kilkadziesiąt osób. Dlatego, że oni mieli ciężarówki i uciekli. Kurczę, zostawili
to. Co było w tym takiego to genialnego on, w tym zagraniu?
Właśnie co chcę ci powiedzieć. No. I on mówi, że ściągnął ten Zełenski, ściągnął wojska ze wschodu, a wtedy Ruscy weszli na wschód. I mówi, to jest normalna taktyka. Strategię, oni mają opracowaną długofalową strategię. Specjalnie zrobili ten 3-dniowy marsz na Kijów i opuścili te wszystkie, wiesz, ten cały sprzęt, zostawili ten złom.
No,
to twierdzi przyszły doradca prezydenta Donalda Trumpa. I ja takich ludzi słucham. Jeffreya Sachsa, wiesz, doradcę Balcerowicza. Już widzę, nie przestałeś się uśmiechać.
Nigdy.
I wiesz, ciekawy jestem. No teraz zaatakowano pan Biden, żeby popsuć, wiesz, początek kampanii, początek prezydentury Trumpa i żeby jeszcze szpilę wbić, Brytyjczycy zezwolili na atak rakietami średniego zasięgu.
No i bardzo dobrze.
Na terenie Kurska.
No i bardzo dobrze.
Ten Jeffrey Sachs mówi, ludzie, popatrzcie na Amerykę, na Rosję, która ma 11 stref czasowych.
No.
I ten kurs dla Rosji w ogóle to jest taka główka od szpilki. Uh-huh. W ogóle nie ma żadnego strategicznego znaczenia. No i oni mogą odpuścić ten kurs zupełnie. Nie, no tam walczą.
Tak jak odpuścili łódź podwodną Kursk, która zatonęła.
No właśnie.
I pozwolili tym wszystkim żołnierzom
umrzeć. Nie wiadomo, co
umrzeć.
Tam się stało. Wiesz, czy nie została zaatakowana ta łódź.
Ale co, muszą się bronić, bo i muszą mieć jak najlepszą pozycję negocjacyjną do rozmów pokojowych. Które, jak rozumiem, teraz będą się rozpoczną, jak Trump zostanie prezydentem. Jestem bardzo ciekaw, jak on to skończy.
Ale ciekawy jestem, co będzie z Putinem. Dlatego, że Putin powiedział, że tak. Pamiętaj, że Zełenski nie jest oficjalnym prezydentem Ukrainy, dlatego, że on tuż przed wyborami ogłosił stan wojenny.
No.
W związku z tym nie odbyły się wybory prezydenckie.
No to chyba, ale jest to chyba zgodne z prawem, więc chyba jest jeszcze prezydentem.
Według Putina nie jest i Putin nie będzie z nim rozmawiał.
Okay. A według mnie Putin to zbrodniarz wojenny, za którym rozesłano chyba też wniosek o aresztowanie.
Tak, tak samo jak za Netanyahu
i
szefami Hamasu. Nie jednym, trzema szefami Hamasu. No. Właśnie BBC podaje, kurczę, wiadomości prawdziwe, ale tylko cząstkowe. Ja to oglądałem w BBC, wiesz, kiedy ogłoszono ten wyrok na Netanyahu i Smotrich chyba, czy któryś tam, wiesz, ten minister wojny Izraela. Przepraszam, państwa położonego w Palestynie. No wiesz, no Palestyna była, no to jest starożytny kraj Palestyna. No. Według Biblii oczywiście, znaczy Starego Testamentu, tam był zawsze Izrael. Wiesz, jeśli wierzymy Staremu Testamentowi,
Milo,
no to...
Co? O czym ty mówisz? Jest państwo Izrael, tak?
Tak, teraz jest.
No.
Tak samo jak jest państwo Rosja, nie?
No,
tak
właśnie.
Samo jak jest państwo Polska i państwo Ukraina.
Więc o czym mówisz?
Ukraina powstała 30 lat przed państwem Izrael. W 1920 roku państwo Izrael w 1948, 28 lat.
A wcześniej było tam Imperium Otomańskie, a przed Imperium Otomańskim...
Nie, tam było... Tam
mandat było... jeszcze brytyjski był po drodze.
A mówisz o Palestynie.
No tak, a wcześniej było Imperium Otomańskie, a jeszcze wcześniej było Imperium Bizantyjskie.
A wcześniej było za Starego Testamentu była Ziemia Obiecana.
A za Starego Testamentu
tak.
było...
I na to się powołuje, Netanyahu powołuje. No w każdym razie Trybunał w Hadze wydał list gończy, na co pan niezależnie zupełny pan Viktor Orban stwierdził, że zaprasza serdecznie, zaprasza
całą trójkę pana, do siebie?
Nie trójkę, bo trójka to jest Hamasowców. No, Hamasowców nie zaprosi. Ale nie uznaje wyroku Trybunału w Hadze. Wiesz, on też nie uznawał tych wyroków, na, jak były rozbiory Jugosławii. Kiedy Kosowo oderwało się, wiesz, dalej jest nieuznawanym państwem przez 5 krajów Unii Europejskiej. I kiedy Kosowo oderwano od Serbów, tam muzułmanie wyrzucili Serbów, bo czystki etniczne to były akurat na Serbach, a nie odwrotnie.
Akurat w Kosowie.
W Kosowie. I no to są święte ziemie Serbów, wiesz. Święte ziemie, to wtedy walczyli chrześcijanie. To była prawdziwa.
A wcześniej Serbowie wyrzucali muzułmanów z Bośni.
To była prawdziwa. To była prawdziwa. Z Chorwatami razem. To była prawdziwa, bo mówi się, że przedmurze chrześcijaństwa Polska. Nie! To Serbia była przedmurzem chrześcijaństwa. Na Kosowym polu stoczyli z muzułmańską armią strasznie. Dostali w tyłek, niestety. Ale to jest...
Kiedy to było?
No w XVI wieku. A, okay. Czy XV? XVI raczej. Nie jestem taki dobry, więc nie na 100%. W każdym razie, kiedy powstało państwo Kosowo, pan Donald Tusk, jeden z pierwszych, który uznał niepodległość państwa Kosowa, to ja wtedy mówiłem moim znajomym, słuchajcie, minie trochę lat i Rosjanie powołają się na, wiesz, NATO. Dlatego, że kiedy CNN i BBC, ci eksperci, wszędzie się eksperci pojawiają, nie tylko w Polsce, twierdzą, że pierwszy raz chcą zmieniać granice na Ukrainie i coś. Nie, pierwszy raz po II wojnie światowej. Pierwszy raz po II wojnie światowej zmieniono granice Jugosławii. Rozwalono kraj.
A Naddniestrze nie było pierwsze? Abchazja? Tam co się na Kaukazie
i to
działo?
To wszystko było później.
No wszystko nie, Kosowo później. Nawet było po Naddniestrzu na przykład. No.
Jeszcze była Osetia, wiesz.
No właśnie, więc no, i tak dalej. No jakby tam ten timeline sprawdzić, to Rosja lubi tworzyć sobie takie enklawy i nazywać, że to są jakieś niepodległe państwa.
No tak, państwa. Samo, no tak. No, jakby... Znaczy Ameryce wolno, a Rosji nie wolno.
No, myślę, że po prostu nie wiem, nie jestem przekonany. Myślę, że Rosja robi to bardzo często. No.
Nie sądzę, żeby na podbrzuszu Ameryki...
Czy na Dniestrze cały czas są wojska rosyjskie, no to jest porąbane. No.
Z mandatem ONZ-u. Ale wojsk do Gazy z mandatem ONZ-u Izrael nie pozwala wpuszczać.
No, wiesz, to co tam się dzieje, to jest wielka tragedia i nikt nie ma chyba pomysłu, jak to rozwiązać. No ale do rzeczy. No dobrze, czyli co? Czyli,
no zaczęli atakować.
Kto?
Ukraińcy tymi rakietami.
No dobrze, no. I co?
Oni mają 20 tych...
W sumie mają 20?
Tak.
No to zanim to nie postrzelają no sobie już, za bardzo.
No o to chodzi. Ale co sprowokują, to sprowokują.
Ale dostali co sprowokują? Też miny przed... Kogo mają prowokować, Milo?
Roski.
To tak jak ty prowokujesz biegnąc w parku tych ludzi, co krzyczą za ciebie. Za
tych tobą. Pedofili, nie pedofili, tylko tych, jak oni się nazywają? Ci, którzy nie lubią
gejów?
No.
Homofobii.
Homofobów, tak.
No właśnie, więc to jest taki sam, taka sama zasada. No.
No wszystko jedno. Ja myślę, że wojna, wiesz, no chciał zaognić tą wojnę Biden, bo to za Bidena tak naprawdę nastąpiło.
Dobrze, ale nikt nie kazał przecież Putinowi wchodzić do Ukrainy.
Dobra,
i strzelać do nich.
Odwróćmy sytuację, no. Tak jak Amerykanie ją odwracają, ci, których ja słucham.
No.
Ci generałowie, pułkownicy i tak dalej, fachowcy amerykańscy. Odwróćmy sytuację. W południowej Kanadzie, bo kiedyś o tym z Wojtkiem Zajerowskim rozmawiałem.
No, Wojtek Zajerowski to jest znany sympatyk sprawy rosyjskiej.
Ale no właśnie jest antyrosyjski taki, że nie, oj bardzo. I ja mu powiedziałem, no wyobraź sobie, że nagle zaczynają broń i je bazy zakładać i doradców wysyłać Rosjanie do południowej Kanady i północnego Meksyku. Uzbrajać bandy meksykańskie. Wiesz, dla mnie Azow, czy tam prawy sektor, przecież to są naziści.
No nie,
bo
no,
tam ze swastykami występują, nie zapominaj
no,
o tym.
No dobrze, no,
przedwczoraj jestem... odmówił Zełenski pocałowania flagi, wiesz, tego, banderowskiej flagi czerwono-czarnej. To są, wiesz, wiadomości, których może ty nie masz, bo się tym aż tak
nie,
blisko
nie
interesujesz.
Nie, bo dla mnie sprawa jest prosta. Przetrwanie Ukrainy i to, żeby tam było funkcjonujące państwo, jest moim interesie, żebym ja nie musiał iść na wojnę kiedyś z Rosją. No po prostu.
No, no jakby, właśnie tak nam więc, mówiono. No, tak nie, media mówiły, że Ukraina, chcę, mamy już to pan Duda
nawet. I tak już mamy na z Białorusią gigantyczny problem i teraz sobie wyobraź, że na granicy ukraińskiej będziemy mieć taki problem.
To prezydent Duda nam mawiał od samego początku. Ukraińcy ostro nam dadzą jeszcze popalić. Nie martw się.
Jak nam dadzą
jak
popalić?
Po rozejmie, zobaczysz. W każdym razie pan Duda twierdził, że Ukraina nas broni i że my jesteśmy, wiesz, to jest, wiesz, no po co Rosji Polska? Jeszcze rozumiem, wiesz, te trzy republiki na górze bałtyckie, ale po co Polska?
A po co Amerykanom był Afganistan? Jesteś imperium, jesteś agresywnym, musisz utrzymać jakąś legitymację systemu, musisz rozdać kontrakty.
Dobra.
Jedyne, co możesz robić, to jest
Wracając do tej paraleli. Co by Ameryka zrobiła, gdyby Rosjanie zaczęli dostarczać broń do południowej Kanady i północnego Meksyku?
Ale najpierw Kanada musiałaby ich tam zaprosić. Wyobrażasz sobie taki świat, w którym Kanada zaprasza Rosjan
do siebie? Nie, ale wyobrażam sobie to, co sobie wyobraził Cejrowski, że ten lewacki, tak on mówi, bo my jesteśmy lewacy, więc nie uważam rządu Meksyku za, ale jest lewicowy, prospołeczny, że ten rząd zaprasza, on może zaprosić Rosję do założenia swoich, wiesz, do wezwania doradców tak zwanych. Mm. Wiesz, bo kupa Amerykanów zginęła w Ukrainie. Teraz, wiesz, no, Trump będzie walczył o to, żeby zwrócić te ciała. Wiesz, bo Amerykanie mają coś takiego, mają taki honor, wiesz, że żołnierzy swoich muszą sprowadzać, wiesz, no nie pozostawiają na placu boju.
Dobrze, Milo, to co chcesz powiedzieć naszym słuchaczom? Bo ja uważam po prostu, że im silniejsza Ukraina, tym lepiej dla nas i tyle, no.
Ja uważam, że silniejsza Ukraina, tym gorzej dla nas.
Ale w jakim świecie gorzej
tak,
dla nas?
No w takim świecie, że rolnictwo polskie przestanie istnieć, przemysł zachodniej Ukrainy jest znacznie silniejszy od polskiego.
Nie, no gdzie? No przesady. No,
widzisz,
no,
to sprawdź. Przemysł...
Ten przemysł jest zniszczony. Donbas cały jest zniszczony.
Donbas, mówimy, ja już mówię po podziale Ukrainy, bo będzie podział. Nie zapominaj o tym, że Trump doprowadzi do tego, że minimum 20%, strategia tych Rosjan, tak mi się wydaje, nie znam się na wojnie, jestem pacyfistą, ale zdaje się, że Rosjanie po prostu chcą odciąć Ukrainę od Morza Czarnego.
No, chcą przede wszystkim sprawić, żeby Ukraina była upadłym państwem, no i żeby nie liczyła się jako podmiot w polityce międzynarodowej.
Znaczy chcą, żeby była neutralna. Nie upadłe państwo, tylko żeby była neutralna. Tak jak Szwajcaria jest neutralna, a każdy trzyma, bo widziałem karabin maszynowy w domu.
Nie.
Znaczy pistolet maszynowy w domu. Do tego chcą. Moim zdaniem, ja nie mówię, że mam rację, ale wydaje mi się, że na tym to polega. Chcą odciąć od Morza Czarnego. Zaczęło się to wszystko od tego, że chcieli oddać bazy wojskowe w Sewastopolu. Chcieli Ukraińcy oddać Amerykanom.
Tego nie słyszałem.
No widzisz, to znajdź, bazy w Sewastopolu.
Ty to znajdź, jak ty mówisz.
Ty jesteś szybki, ja nie umiem, jak ty, wiesz.
No nie wiem, no po prostu są ludzie, głosowali, są badania opinii publicznej, są tego, które pokazują.
I ty w to wierzysz.
No stary, no ginęli ludzie za to, żeby być częścią Europy na Majdanie, tak? Widziałem zdjęcia Kuby Szymczuka, Kuba Szymczuk tam był, tak? Fotograf prezydenta Dudy.
No, ja słuchałem.
Widziałem to po prostu, że jest prawo do stanowienia narodów. Ja się nie dziwię, że Ukraińcy nie chcą być częścią rosyjskiego świata, gdzie jest korupcja, przemoc, gdzie jest, wszystko jest rozkradane, gdzie ludzie żyją po prostu w ziemiankach i jest tylko Sankt Petersburg, Moskwa i jeszcze dwa miasta, gdzie życie ludzkie jest nic nie warte, gdzie jest po prostu...
Znaczy mówisz o Ukrainie?
Nie, mówię o Rosji. Mówię o Rosji Putina. Mówię o Rosji Putina, który wysłał swoich żołnierzy na pewną śmierć w Kursku, zrobił dwie wojny w Gruzji, w Czeczeni, gdzie tworzył sam zamachy terrorystyczne, żeby wysłać ludzi na wojnę w Czeczeni. No, wierzę, że ludzie, którzy mają kilka szarych komórek
jesteś,
w głowie...
Jaki słuchasz amerykańskiej
propagandy? Ja nie słucham żadnej propagandy. Słuchaj,
no
po prostu to nie jest zaskakujące, że ludzie chcą być częścią Europy Zachodu, a nie być częścią rosyjskiej dziczy.
Historia.
Milo, naprawdę, to ty gadasz niesamowicie ruską propagandą. Jeśli ja mówię amerykańską propagandą, to ty mówisz ruską propagandą.
Nie, no. Ja mówię, jak ja sam myślę.
Już mówię propagandą, tak? Ty mi już zarzucasz to, że ja myślę zgodnie z jakąś propagandą. Nie, ja sam myślę, ja sam rozmawiam z tymi ludźmi.
To mnie złapałeś.
No więc bądźmy symetrystami w tym względzie, tak? Nie dziwię się, że ludzie nie chcą być częścią rosyjskiej dziczy.
Wolą być częścią ukraińskiej dziczy.
No, chcą być na zachodzie, chcą mieć państwo, które nie jest... To, co życzę Ukrainie, żeby się pozbyła oligarchów, żeby się pozbyła korupcji, żeby przeprowadziła dystrybucję majątku sprawiedliwą, tak? Bo jest to państwo, które jest skorumpowane, które jest oligarchią i tu się zgadzam, takie państwo nie ma racji bytu. I o to powinna też być ta wojna w Ukrainie.
Nie ma szansy wejść do Unii Europejskiej.
Dlatego żadne polskie rolnictwo nie zginie, bo nic takiego się nie wydarzy. Zresztą to my jesteśmy eksporterem, my eksportujemy więcej do Ukrainy niż Ukraina do nas, tak? To my zarabiamy na handlu z Ukrainą. Pójdziesz się do sklepu w Ukrainie, tam jest sam polski towar. To jest ogromna szansa rozwojowa dla Polski, by było sprzedaż towarów na Ukrainę.
No ja słuchałem rolników polskich i oni mają troszkę inne zdanie i protestowali, blokowali i tak dalej.
Niech zaczną też strajkować przeciwko korporacjom przejmującym cały przemysł mięsny na przykład, tak? Duńskim, amerykańskim, które przejmują tego. Niech zaczną protestować przeciwko jakimś idiotycznym regulacjom, które wykluczają najmniejszych rolników z rynku. Przeciwko temu niech protestują, tak? Nie protestują przeciwko masowemu mordowaniu zwierząt w fermach przemysłowych. Za tym chciałbym, żeby Leper był przeciwko fermom przemysłowym.
Ale Kaczyński też był i między innymi przez to przegrał wybory.
No, nie wiem, czy przez to przegrał wybory.
Piątka dla zwierząt, jego współpracownicy zaprotestowali.
Nie wiem, czy
wszyscy.
To tego,
pamiętasz
ale
piątkę dla zwierząt?
Pamiętam i bardzo żałuję, że się tego nie udało zrobić.
Właśnie,
I dlatego też właśnie o tym jest, czy konserwatyści powinni być za tym, że będą chronić wielkie fermy, które, nie wiem, mordują miliony zwierząt.
Absolutnie
i należą
nie.
do amerykańskiego
nie.
czy duńskiego kapitału
nie.
i zaśmiecają polską glebę i ta gnojowica jest wylewana potem do polskich rzek i ludzie w okolicy tego... Nie, więc jakby rolnicy to jest dużo segmentów tego rolnictwa i rolnicy na przykład nie mają żadnych interesów z kolesiami, którzy hodują zwierzęta na futra. To już powinno dawno zniknąć.
Oczywiście, zgadzam się z tobą.
Jest mnóstwo rzeczy, które powinno się zmienić w rolnictwie, tak. Jest mnóstwo rzeczy, które się powinno zmienić w Polsce, jest mnóstwo rzeczy, które się powinno zmienić w Ukrainie, ale nie zmienia to faktu, że naszym interesem jest to, żeby wojska rosyjskie nie stacjonowały pod Lwowem. Po prostu, no.
Dobra. Ja chciałbym, tu się zgadzam, a nie lubię, wiesz, się zgadzać, bo nasza dyskusja ma polegać na tym, że się nie zgadzamy.
No.
W każdym razie, wiesz, no, zachodnie interesy w Ukrainie są trochę większe niż w Polsce. Pamiętaj o tym, że setki tysięcy hektarów czarnoziemów zostały kupione przez koncerny holenderskie i amerykańskie.
Tak.
Setki tysięcy.
No tak.
Teraz ja nie wiem, może ktoś z naszych słuchaczy sprawdzi i później jakby to się ukaże na YouTubie, napisze w komentarzach, ile i czy to te czarnoziemy są we wschodniej, na terenach okupowanych przez Rosjan, czy na terenach zachodniej Ukrainy.
Wydaje mi się, że z lekcji geografii pamiętam, że chyba są też na zachodniej, bo na pewno już masz trochę czarnoziemów na Lubelszczyźnie i tam w okolicach niektórym Podkarpaciu, więc one chyba się zaczynają takim ciągiem.
No to widzisz, to mają tam, to tego muszą bronić Amerykanie i Holendrzy.
No.
A oni najwięcej dają na, wiesz, na zbrojenia.
No to jest porąbane. No tak, wiesz, że po prostu wyprzedano ten majątek tym oligarchom czy tym korporacjom. Jeszcze są porejestrowani w jakichś, wiesz, na Wyspach Dziewiczych, nie płacą podatków. To wszystko jest koszmarne, tak? No ale my też daliśmy sobie z różnymi przemysłami zrobić to samo, tak?
Tak.
No więc...
Sprzedając polskie marki. Ostatnio Ursus, zdaje się, kupił jakiś przemysłowiec ukraiński.
Nie, no w Ursusie to już stoją, wiesz, domy, nie? Jest deweloperka, tak? No, jakby...
Nie wiem, jak to było w czasach PiSu, czy PiS też sprzedawał fabryki, ale neoliberałowie cały czas sprzedawali.
No byłem wczoraj we Włocławku, gdzie oglądałem właśnie duże osiedle, które powstało dla mieszkańców i komunalne, tak, bardzo ładne. 430 mieszkań, wiesz, niski czynsz. Ale powstało w miejsce fabryki, nie? W sensie, bo fabryka po 89 roku padła, nie? No jakby i nara, nie? No i jakby tam...
Znaczy w miejsce fabryki, czyli rozebrano fabrykę i zbudowano osiedle.
Ale już dawno, znaczy, no nie było tak, że... celuloza tam była, wiesz, papier robili.
Bo Włocławek jest znany bardziej nie z papieru, a
z fajansu.
Tak, tam przepięknego. Fajansu,
tak.
W stylu twojego swetra.
Dziękuję bardzo.
Proszę.
Więc jakby jakby to, co się dzieje, ta deindustrializacja Polski, no miała miejsce, tak? I tak dużo i tak tego przemysłu wciąż mamy, no ale z takimi cenami energii, jakie mamy, no to powodzenia. Teraz w Bielsku-Białej się zamknął produkcja Volkswagena albo Fiata, już nie pamiętam. I wiesz, i zrobią magazyny, nie? I rząd PiSu jeszcze chciał zrobić tam, żeby tam produkowali Jelcze chyba, czy Stary, czy już nie wiem, już nie, no w każdym razie, żeby ci ciężarówki wojskowe produkowali, bo oczywiście się nie dogadali, coś tam i będzie teraz, wiesz, nie było fabryka cała, wiesz, a wokół fabryki masz kolejne zakłady pracy, nie, i wszystko to się sypie, nie?
A propos samochodów, to pan Morawiecki miał pomysł na elektryczny samochód polski.
Pomysł dobry, wykonanie gorsze.
Więc już się dogadali z Chińczykami, że podwozia i te baterie będą chińskie. I już miał być fabryka, chyba zaczęto budowę fabryki.
Chyba tylko...
I było głosowanie w Radzie Europy, nie w Radzie Europy, w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej, że o nałożeniu ceł na towary z Chin.
No, czyli to samo, co robi Trump
teraz. Namówili Niemcy Polaków, żeby głosowali za wprowadzenie ceł. I Polska wprowadziła cła, a Niemcy nie.
Ale to jest rozwiązanie ogólnoeuropejskie chyba, nie?
Nie jest ogólnoeuropejskie. No Niemcy się nie zgodzili. Jeszcze kilka krajów się nie zgodziło.
Ale mówię, że to było głosowanie w Radzie Europy. No to musiało być kolektywne.
Nie w Radzie Europy, bo Rada Europy...
W Komisji Europejskiej.
Nie, w Parlamencie Europejskim. I Niemcy się nie zgodziły na wprowadzanie ceł. Jeszcze kilka krajów, bogatych krajów się nie zgodziło, ale Polskę bo Polska, nie zapominaj o tym, że my nie mamy, od czasów Dmowskiego nie mamy żadnych polityków w Polsce.
No, Radosław Sikorski z szefem MSZ-u, przypominam.
No,
ale same cła, no wiesz, znaczy, jakby to jest normalne, że państwa, żeby rozwijać swoją bazę produkcyjną, ogłaszają cła. No, Trump
robi
to samo.
Nie ogłaszasz ceł na swojego współproducenta, no.
No, jeśli nie wytworzyłeś, no wiesz, no, ja się no na tym nie znam, ale jakby, no nie, wiesz, no, Chińczycy dopłacają do tych samochodów elektrycznych jakieś majątki, nie? W sensie, że każdy samochód elektryczny, który tam powstaje, to dopłata chińskiego rządu do tego jest gigantyczna, nie?
No tak, jak rządu amerykańskiego do Tesli.
Tylko, że my Polacy, czy Europejczycy w ogóle, tak generalnie, no nie dopłacają do tego przemysłu, no i to się nie ma co dziwić, że te samochody elektryczne z Chin są potem tańsze, jak jest tam dopłata gigantyczna, no, do tego.
Nie wiem, jak to jest z chińskimi, w każdym razie są świetne. Moja teoria spiskowa następna. Uwaga, przygotuj się.
No. Czy mnie zaskoczysz tym razem?
Tym razem cię zaskoczę, że od czasów Konfucjusza.
Państwo środka.
Państwo środka. Od tamtego czasu Chiny zawsze miały politykę długoplanową. Wiesz, okresy to było 50, ponieważ tam nigdy nie było żadnej demokracji, wiesz. Znaczy, demokracji nigdy nie było nigdzie. Wiesz, to jest dziwny system. W każdym razie oni planują na 50 lat do przodu. Wiadomo, tutaj rządzi komunistyczna partia Chin i co partia rozkaże, to będzie robione. Ja podejrzewam, że ten Zielony Ład, który mamy teraz na świecie, to Chińczycy opracowali jakieś 40-50 lat temu. Dlatego mają największą produkcję samochodów elektrycznych, wiatraków, fotowoltaicznych tych. I słuchałem jakąś panią z platformy, przemawiała ze sceny i stwierdziła, że przeciętny Chińczyk wytwarza mniej CO2 niż przeciętny Polak, że my jesteśmy za Chinami w wytwarzaniu CO2. Pani minister od środowiska, czy Henik-Kloska się nazywa.
Nie wiem, jak jest, ale przypomniało mi się, jak zacząłeś mówić o tym, że ale za Reagana przyjechałeś, to wiesz, jaka była jedna z pierwszych decyzji Reagana? Zdjęcie paneli fotowoltaicznych z Białego Domu, bo Carter zamontował te panele na dachu Białego Domu i on, Carter, był wielkim zwolennikiem rozwoju zielonej energii. A Reagan, kaska od korporacji paliwowych.
Tak jest.
I zaroba. I wiesz, i teraz to Stany Zjednoczone mogły być przewodnikiem, jeśli chodzi o produkcję paneli fotowoltaicznych, ale woleli robić dobrze Exxonowi, British Petroleum i tak dalej. Musieli wywołać jedną, drugą wojnę z tego, więc jakby, ja nie wierzę, jeśli jest jakaś spiskowa teoria, to jest taka, że
Chiny wymyśliły zielone ład i na tym zarabiają
Że Amerykanie żyją, jakby świata jutro miało nie być, i te korporacje paliwowe są najbardziej zyskownymi wciąż korporacjami na świecie i dyktują politykę.
Będą za Trumpa, na pewno.
No, będą za Trumpa, że wiesz, się tu nie spalimy wszyscy na tej planecie.
Ja myślę, że się nie spalimy, dlatego że słuchałem ostatnio o Moniki Jaruzelskiej, był taki naukowiec, klimatolog i opowiadał, co się dzieje na świecie. Środek Ameryki się zazielenia. Dwutlenek węgla jest, bez dwutlenka węgla nie przeżyjemy trzech minut.
A próbowałeś kiedyś zamknąć drzwi i okno i puścić trochę dwutlenku węgla do swojego pokoju, co by się wydarzyło? No to polecam.
Ale my nie mamy zamkniętej przestrzeni.
Mamy. Wiesz, że planeta jest jakby, jest, ze zewnątrz jest kosmos.
Wiem. To,
no wiesz, jakby tam kosmos. W kosmosie nie przeżyjesz.
Kosmos,
nie wiem, czy próbowałeś kiedyś spróbować poddychać w kosmosie.
Nie próbowałem, no, bo niestety nie, jakby nie znam Elona Muska.
Atmosfera jest skończona, tak?
Nie znam osobiście
Elona Muska. Atmosfera jest skończona.
I nie wiem.
No, nie wiesz, że atmosfera jest skończona? Czyli jakby, że można oddychać, na Księżycu możesz oddychać, tak? Jezu, Milo, przestańmy, bo naprawdę...
Ale ty nie dajesz mi odpowiedzi.
No nie, no po prostu...
I od razu, Jezu, przestańmy, ale nie znasz mojej odpowiedzi.
Bo jest bardzo późno,
chciałem,
a gadasz
ci powiedzieć,
takie dyrdy małe, że naprawdę niewiarygodne.
Dobra, przypomnę ci, bo wtedy chyba byłeś dosyć mały. Świat miał się skończyć, była olbrzymia dziura ozonowa.
Tak, i dziurę ozonową pokonano przez protokół montrealski, czyli zgromadzili się ludzie i powiedzieli, że nie będą używać freonów w produkcji lodówek i innych rzeczy. I to zostało ograniczone przez wspólną, ogólną ustawę i ustalenia całej ludzkości. I tak samo powinno być z dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla w dużych ilościach prowadzi do ocieplenia klimatu. Nie możemy go emitować. Wszyscy razem powinniśmy uścisnąć ręce i zrobić to. Ale niestety rządzą korporacje paliwowe, rządzą chciwi ludzie, którzy i niestety chciwość ludzka jest nieograniczona, dlatego planeta prawdopodobnie spłonie. I tyle. I tym możemy dzisiaj skończyć. Cieszcie się życiem, bo carpe diem, każdy z nas umrze, ale niestety chciwi ludzie chcą, żebyśmy poumierali dużo wcześniej.
To była sekcja lewacka Radia Wnet, dr Jan Śpiewak.
Virtuos Milo Curtis.
Dziękujemy. Za tydzień znowu jesteśmy.